Dany gość, pan, no właściwie to gość, pan prezydent tak często u nas w radiu, że dzisiaj usłyszałem, że
no
tak.
No mieszkamy na tej samej ulicy.
Tak?
Na tak spokojnej? Się złożyło.
Na spokojnej, tak?
Na blisko Fejsińskiego.
Aha, mieszkamy na tej samej ulicy. Nie, ja jeszcze w pracy nie mieszkam. Staram się nie mieszkać, panie prezydencie. Chociaż niektórzy mówią, że to może różnie być. Panie prezydencie, spotykamy się dzisiaj, to może tak zacznijmy, żeby nie od razu z tych najcięższych tematów. Pamięta pan swój ulubiony, czy jest taki najbardziej zapamiętany prezent mikołajkowy? A może inaczej, był pan Mikołaj dzisiaj?
A był.
No, pan,
był
grzeczny, tak. Pan grzeczny. No.
I rózgi nie dostałem nawet. Tak.
No, ja tam nic nie dostałem. No. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, jak nic nie dostałeś, to przynajmniej ciesz się, bo zawsze można było dostać rózgę, prawda?
No myślę, że to wszystko jest przed panem jeszcze.
Nie, nie, to z natury rzeczy człowiek niegrzeczny to nie dostaje. Natomiast pana
ale
ulubiony...
Ale pod choinką na pewno pan coś znajdzie.
No. Pewnie tak. Już przeszukuję
ja
powoli.
Ja jestem z tego pokolenia, kiedy tak jeszcze prezenty mikołajkowe były nie bardzo w modzie, ale nie, pod choinką to już coś
pod
było.
Pod poduszkę żeśmy dostawali. Tak. Ja to tak jakoś no, bywało w domu.
No pan człowiekiem.
Nie, już taki, nie tak wiele my o czym. Natomiast pana ulubiony taki prezent? Znaczy taki, który pan zapamięta, mówi tak z sentymentem, tak pan pamięta, że to...
Pod poduszką.
No, może być i pod choinką.
Ja myślę, że to...
Czy tak jak każdy facet dostaje pan krawaty, skarpetki?
Wie pan, najlepszy prezent to, powiem panu, buziaczek od kochanej osoby.
Aha, no dobrze. Dyplomatycznie pan wybrał. Chociaż z drugiej strony były takie te krawaty, skarpetki i tak dalej? Były, bo to każdy facet dostaje.
No ważna jest pamięć, żeby pamiętać o bliskich.
Chociaż tam czasami człowiek tak patrzył na ten krawat, kurczę, Wlady, no fajne, tylko czemu żółte w czarne kropki takie? Dobrze. Panie prezydencie, no niestety marszałek Struzik nie popisał się z dzisiejszym prezentem. No właśnie, to jest prezent, bo mówimy tutaj o decyzji, o której wy jesteście zaskoczeni. Pan już mają na piśmie decyzję marszałka, która mówi o tym, że nie dostaniecie budynku po Kolegium Języków Obcych?
To znaczy... Panie dyrektorze, ja myślę, że do sprawy jeszcze wrócimy, bo 30 października u mnie w gabinecie na tym trójstronnym spotkaniu, o którym wszyscy wiedzą, my ustaliliśmy, że nie mam możliwości bez zwracania pieniędzy unijnych przekazania tego budynku wprost miastu Siedlce. Natomiast my rozmawialiśmy tam o problemach trzech instytucji, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Siedlce na styku problemów oświaty. I to spotkanie, jakby na tym spotkaniu została wypracowana droga rozwiązania tych problemów. I największy interes w tym wszystkim to miał chyba pan marszałek województwa mazowieckiego. Bo to od pana marszałka na tym spotkaniu wyszła propozycja do pani rektor przekazania szkoły medycznej, przekazania nauczycielskiego studium języków obcych do uniwersytetu, bo jakby ustawowo taki wymóg w najbliższych latach nastąpi. Likwidacji nauczycielskiego studium, a także kształcenia pielęgniarek na poziomie studiów wyższych. I tutaj pan marszałek miał swój interes. Pan marszałek wystąpił z propozycją przekazania biblioteki pedagogicznej do miasta. To były propozycje pana marszałka. I ja jakby zaproponowałem w ślad za tym przekazanie budynku tej szkoły na rogu Asfanowicza i Konarskiego, nie miastu, ale Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu. Jakby wyposażenie w ślad za przekazanymi studentami budynku. A propozycja moja szła w tym kierunku, żeby była to szkoła ćwiczeń, w której w Żółkiewskim będą swoje praktyki odbywali studenci kierunków nauczycielskich, pedagogicznych. No i tutaj jakby były trzy pieczenie przy jednym ogniu. Kroiło się, że to się upiecze. Pani rektor dostanie studentów, dostanie szkołę, z której absolwenci jakby siłą rzeczy będą ciążyli do tej wyższej uczelni. Miasto, nie ukrywam, rozwiąże problem lokalu dla Żółkiewskiego. I wszyscy byli tym pomysłem zachwyceni. Wszyscy jakby rozstaliśmy się z postanowieniem, że w przeciągu tygodnia każda z tych trzech instytucji wydeleguje do roboczego zespołu po dwie osoby, żeby na roboczo rozwiązać problemy, które się na pewno pojawią. Z tym się rozstaliśmy. Minął miesiąc, no i dzisiaj dostałem pismo od pana marszałka, podobnie pani rektor dostała takie pismo, w którym marszałek jakby pisze, że po przeanalizowaniu nie ma możliwości przejęcia przez miasto budynku nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Co jakby się mija z tematem, bo my tego doszliśmy już dawno do wniosku, że my tego budynku formalnie nie możemy przejąć jako miasto. I już dawno sobie to odpuściliśmy. Panie dyrektorze, ja myślę, że to jest jakieś nieporozumienie się wkradło i umówiliśmy się z panią rektor, że no poprosimy jeszcze o rozmowę pana marszałka, żeby w tak istotnej sprawie no jeszcze raz się spotkać i po prostu porozmawiać, bo to nie jest sprawa ambicji.
Ale nie jest pan zaskoczony tym, że dostał pan po prostu osłe pismo, że nikt nie pofatygował się, no bo powiem tak, no sprawa jest moim zdaniem bardzo istotna dla, tak jak pan zresztą powiedział, dla przynajmniej trzech podmiotów z jednej strony. Każdy z tych podmiotów to jest poważny podmiot, bo i marszałek to jest bardzo poważny dygnitarz. Prezydent miasta i miasto Siedlce to nie jest jakieś, nie wiem, z całym szacunkiem dla Pcima Małego, ale to jest 90-tysięczne miasto. Jest do tego uniwersytet o bogatej tradycji i teraz no, załatwia się sprawę takiego właściwie no, jednym pismem. Powiem tak, że trochę jestem zaskoczony tutaj formą tego załatwienia tej sprawy. Ja przynajmniej. Bo ja rozumiem, że mogą mieć, to jest ich własność, mogą sobie decydować jak chcą. No ale po co się dać do stołu?
Ale panie dyrektorze, to ja się nie zgadzam z pana stwierdzeniem, że to jest ich własność. To jest własność naszego społeczeństwa. Nie, bez względu na to, czy to zarządza nie miasto, to formalny, czy uniwersytet, czy marszałek. Jeśli myślałem, w tym piśmie jest też wyszczególnione, że Urząd Marszałkowski chce tam przenieść bibliotekę pedagogiczną z dobrze urządzonego budynku na Langego, że chce tam przenieść Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, że chce tam stworzyć, nie wiem, w jakim celu studium muszę tutaj zerknąć do tego pisma Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. My mamy Centrum Kształcenia Ustawicznego w naszym mieście.
Niedawno remontowanym pomieszczeniu budynku, zdaje się, bo jak przechodzę, bo to zdaje się na Osłanowicza, to jest ten budynek, tak?
Tak. Dlatego, panie dyrektorze, no myślę, że jest jakieś nieporozumienie. Ja myślę, że pan marszałek dotrzyma słowa, bo powiedział, że u niego słowo jest ważniejsze jak pieniądze. Takiego stwierdzenia użył, bo ja proponowałem spisanie jakiejś notatki wtedy na tym spotkaniu i takie stwierdzenie z ust pana marszałka padło. I myślę, że trzymajmy się wersji, że jednak powinien się spotkać ten zespół roboczy.
Ale dzisiaj kontaktowaliście się telefonicznie?
Słucham?
Kontaktowaliście się z Urzędem Marszałkowskim telefonicznie?
No nie było kiedy, bo po południu dostaliśmy to pismo. Rozmawialiśmy tylko z panią rektor, z panią...
Dobrze, no jeżeli się nie uda, to co dalej z Żółkiewskim? Bo to jest chyba najbardziej gorący temat. Remont tej siedziby, to znaczy, tak jak pan mówi, to są potężne pieniądze.
Panie dyrektorze, no niestety miasta w najbliższym budżecie nie stać na rozpoczęcie robót remontowych. Miasto bardzo poważnie traktuje czwarte liceum imieniem Stanisława Żółkiewskiego. Mamy opracowaną dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę. No i wie pan, i myślę, że przy jakichś nowych naborach nasz wniosek o wsparcie finansowe na remont tej szkoły uzyska akceptację i ten budynek wyremontujemy. No, nie ma wyjścia. No, jeśli pan marszałek no, będzie stał na stanowisku, że coś innego w tym budynku ma być, a nie jakby tutaj wypełnienie naszych tutaj no, rozmów, które 30 października mieliśmy. No to cóż, no, no, my jesteśmy tutaj chyba no, ubezwłasnowolnieni w tym przypadku.
Czyli jeszcze, no, z tego co pamiętam z naszych rozmów, to pan mówił, że rozpoczęcie tego remontu to jest najwcześniej 2015. Zdaje się, że z nową perspektywą finansową.
Tak.
I skończenie, no to trochę potrwa. Tam jest trochę tych prac, pewnie 2016.
Tak, bo to jest budynek no, zabytkowy i właściwie to zostanie jego szkielet. Bo od fundamentów po dach, tak jak wszystkie inne budynki, które remontowaliśmy w Sielcach, budynki zabytkowe, to tak, tak samo ten budynek z tego okresu trzeba tak wyremontować, że odkopać fundamenty, zbić tynki, zbić wszystkie stropy, bo są drewniane, zdjąć dach, no, zostawić mury, które trzeba jeszcze pewnie osuszyć i ocieplić, zaizolować. To będzie większa praca niż wybudować nowy budynek.
Czyli
obok tego jeszcze salę gimnastyczną.
No tak, to jeszcze będzie dodatkowa rzecz, to jest wynajmowanie pomieszczeń dziś. Tutaj wynajmujecie.
No tak, no nie ukrywam, że wynajmujemy je na korzystnych warunkach od Kolegium Mazowia. Myślę, że one tam, warunki nie są najlepsze, bo to no, nie są odpowiedniej wysokości pomieszczenia. No ale no, tak ja spotkałem się z Radą Pedagogiczną Żółkiewskiego właśnie po tym 30 października po to, żeby im przekazać dobrą wiadomość. To czeka mnie spotkanie z nimi no i z tą nie najlepszą wiadomością, że będą musieli jeszcze trochę poczekać.
No jedyne pocieszenie, że to, że nie powie pan im po prostu po raz pierwszy. Trochę się do niej przyzwyczają, słuchając nas, czy czytając w internecie. No niestety.
Panie panie dyrektorze, nie zaniedbamy nic w trosce o poprawienie warunków pracownikom i uczniom Liceum Żółkiewskiego. Jeśli pojawi się jakaś perspektywa, czy da się jeszcze wrócić do rozmowy, ja nigdy nie mówię nie.
Mieliśmy rozmawiać w ogóle, kiedy się umawialiśmy wczoraj na tą rozmowę, o całkiem innym temacie, który zostawimy na koniec, żeby taką wisienkę na tym torcie postawimy, ale to będzie słodka wisienka. No bo druga informacja, która po naszej rozmowie dotarła do nas, no to jest informacja o odwołaniu członku zarządu, wiceprezesa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, pana Jana Niedziułki. Znaczy tutaj mamy taki pewien problem, bo wniosek miał podobno złożyć przewodniczący Rady Nadzorczej, znaczy do Rady Nadzorczej miał złożyć prezes. Prezes mówi, że nie złożył, że to wyszło gdzieś tam z miasta. Miasto mówi, że to gdzie indziej. Jaki jest, panie prezydencie? Ja chciałbym po prostu usłyszeć od prezydenta miasta Siedlce, jak to z tym Niedziułką było i jest.
To znaczy, panie redaktorze, odwołuję prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu, Rada Nadzorcza.
To jasne, ale Rada Nadzorcza jest powołana przez prezydenta miasta Siedlce, bo to jest spółka miejska.
Oczywiście, spółka, której współwłaścicielem jest miasto, bo ja przypominam, że swoje udziały tam ma też gmina Siedlce i przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji jest jakby własnością gminy Siedlce i miasta Siedlce. Miasto ma większość póki co udziałów i to chyba tak powinno być. Natomiast jeśli chodzi, panie redaktorze, o jakby powody odwołania pana prezesa Niedziułki, no to myślę, że tutaj, jeśli panu tak powiedział prezes Jończyk.
Powiedział naszemu dziennikarzowi.
Aha, jeśli tak powiedział dziennikarzowi, to myślę, że niepotrzebnie jakby ucieka od tematu, bo od niego do mnie dotarły informacje o pewnych niestosownych zachowaniach pana prezesa Niedziułki, Jana Niedziułki. I to
znaczy?
Na podstawie tych informacji ja poleciłem panu prezesowi, bo on jest jakby tutaj organem wykonawczym, zlecenie Radzie Nadzorczej zbadanie sprawy i postawienie jej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rada Nadzorcza tym się zajęła. I w głosowaniu doszła do wniosku, że powinna odwołać pana prezesa.
to niestosowne zachowanie, to można było wiedzieć, o co chodzi, czy no, też panie, to tajemnica?
Panie dyrektorze, to nie jest tajemnica, bo praktycznie wszyscy o tym wiedzą. To było, informacja o tym była, dotarła do radnych miasta Siedlce, że praktycznie w pierwszych dniach sierpnia bodajże no, pan prezes urządził spotkanie niektórych radnych na ujęciu wody na Sekule, gdzie no, odbyło się spotkanie towarzyskie. W miejscu, w którym na pewno nie powinno do tego dojść, bo to jest strefa jakby ochrony sanitarnej tego ujęcia. No. Myślę, że nie muszę tego tematu rozwijać, ale to było w czasie urlopu pana Jończyka i pan prezes tak się nie powinien zachować.
Okej, dobra, rozumiem, że jest to kwestia dyscyplinarna bardziej niż profesjonalna. Przepraszam, panie prezydencie, ale po prostu rozwiejmy te wszystkie informacje, które krążą, bo ja korzystam zawsze z tych spotkań naszych po to, żeby z jednej strony, no, jak jest okazja, to żeby mówić o rzeczach dobrych. Są rzeczy trudne.
Ja mówię tylko o faktach, bo taki fakt, taką informację, taką notatkę służbową dostałem od prezesa Jończyka. Napisał ją pan Niedziółka, w której właśnie napisał, że na polecenie ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta, pana Piotra Karasia, zorganizował takie spotkanie. W tym piśmie też było napisane, że właśnie tam na tym ujęciu wody omawiali realizację inwestycji pod nazwą modernizacja stacji utylizacji ścieków i tak dalej. Poleciłem Radzie Nadzorczej, żeby to zbadała i efekt taki jest, jak jest. Nie mogłem tego zamieść pod dywan.
To jeszcze tylko zapytam, czy potwierdziły się zarzuty co do poprzedniego prezesa ZUO, czyli Zakładu Utylizacji, Jacka Poluszkiewicza, o te prywatne badania naukowe za pieniądze firmy. Bo tam był taki, pojawił się zarzut.
To znaczy, ja nie muszę czekać na potwierdzenie, bo ja widziałem fakturę wystawioną przez firmę, która te badania robiła. No i to było też powodem do tego, żeby zlecić Radzie Nadzorczej zbadanie sprawy. Rada Nadzorcza wyłoniła jakby komisję do zbadania sprawy i do postawienia wniosków. Do mnie jeszcze wyniki tej pracy tej komisji nie trafiły.
Rozumiem. I już na koniec, kończąc personalia tego typu.
Ja dziękuję za te pytania, bo to nie,
nie
może
znaczy,
być...
Nie, temu to służy, no, bo generalnie po co plotki? No. Ja chcę wiedzieć tutaj, myślę, że pytam w imieniu słuchaczy, bo słuchacze po prostu, im się należy konkretna wiedza od osoby, która decyduje. To jeszcze tak na koniec, czy przewidujecie jeszcze jakieś ruchy kadrowe?
To znaczy...
Bo pytam się, no bo tu generalnie oczywiście to skojarzenie, że Niedziółka, Paluszkiewicz, Platforma i tak dalej. No i...
Panie redaktorze, ja to myślę, że wspólnego przy z tym... organizacji pracy życia miasta ruchy kadrowe są niezbędne. No.
Znaczy, panie prezydencie, ja chcę tylko w ten sposób zapytać, bo ostatnio, kiedy się spotkaliśmy, tam pan powiedział, no tak, no niby nie ma koalicji, ale generalnie my tutaj utrzymujemy i każdy, kto profesjonalnie pracuje, ten pracuje i nie patrzymy mu w legitymację. Tak mniej więcej wynikało z naszej ostatniej rozmowy tutaj naszej antenie. Więc po prostu tylko chciałbym zapytać, czy pan to dalej podtrzymuje?
Panie redaktorze, ja chcę tylko przypomnieć, że ruchy kadrowe za mojej prezydentury były nie tylko, załóżmy, z członkami Platformy, ale z członkami PiS-u, którego jestem członkiem. Proszę zobaczyć, były ruchy kadrowe na stanowiskach prezesów, naczelników wydziałów, wiceprezesów i jeśli takie ruchy są potrzebne dla dobra zarządzania miastem, to ja nie mam skrupułów, żeby takie ruchy zrobić. Okay. I tak będzie w przyszłości.
Rozumiemy. To teraz, kiedy się uda wreszcie zamknąć ulicę Piaskową? Czy to prawda, że... Znaczy, bo też taka plotka się pojawiła, więc chcę ją ostatecznie albo albo powiedzieć, że rzeczywiście coś tam się dzieje niedobrego, albo po prostu jest to z cyklu wiewiórki, które siedzą, nie mają co robić i oprócz łupania orzechów opowiadają sobie różne bajki. Z ulicą Piaskową, bo ten remont trochę się przeciąga, A z drugiej strony mówią już tam niektórzy, że no coś tam się dzieje nie tak, czyli generalnie, że będzie potrzeba poprawki jakiejś.
Panie redaktorze, z tym, że się ten remont przeciąga, to nie mogę się zgodzić, bo tam chyba umowa jest spisana do 20 grudnia z zapłatą po 31 grudnia. I wie pan, firma jeszcze formalnie ma czas do przekazania tej drogi. Natomiast ja mocno tutaj się upominałem o to, żeby jak najszybciej położyć dywanik asfaltowy, bo z doświadczenia wiem, że asfalt musi być położony w odpowiedniej temperaturze.
No, lubi ciepło.
No, lubi ciepło. No, i z tego, co do mnie dotarło, no to akurat tak się niefartownie złożyło, że osiedlecka Otaczarnia miała awarię i asfalt był dowożony z Mińska Mazowieckiego. Do Otaczarni w Mińsku Mazowieckim, co jednak ta odległość powodowała, tak, że on troszkę tam się wystudził i został położony. I teraz wie pan, ja nie przesądzam, ja mam od tego fachowców i oni mają dopilnować tego, żeby jakość tej drogi była dobra. Żeby ten asfalt, jeśli okaże się wiosną, że jest dobry, że nic się nie dzieje, to proszę bardzo, płacimy i w porządku. Ale w tej chwili moje służby dostały polecenie, żeby zachować rezerwę finansową na ewentualne
zmuszenie do poprawy.
Dobre wykonanie nawierzchni. A wie pan, a zobaczymy jak jest. W każdym razie droga w tej chwili jest już oddana jakby do użytku. Nie ma tam znaków zakazu wjazdu. Świetnie jakby tutaj służy miastu, bo wszyscy aż od ulicy Daszyńskiego mogą ominąć ulicę Warszawską, Piłsudskiego i wyjechać na Nowe Siedlce i w kierunku wschodnim, w każdym innym kierunku. I to jest jakby kontynuacja naszej pracy nad usprawnieniem sieci dróg w mieście. I to jest bardzo ważny element.
Nie, ale myślę, że generalnie tutaj wytłumaczenie tego, że trzeba pilnować, że każdy dobry tak gospodarz jest. Po prostu musi się zabezpieczyć.
Mogę zapewnić.
Myślę, że błędem by było, gdyby akurat byście tego nie próbowali.
Myślę, że mogę zapewnić wszystkich mieszkańców, że zostanie zachowana odpowiednia suma pieniędzy na porządne wykończenie tej drogi, jeśli będzie taka potrzeba.
Okej, dobra. No myślę, że teraz już wszyscy są uspokojeni i wiewiórki zajmą się łupaniem orzechów. Natomiast, no teraz dobrze, to porozmawiajmy o Wisience.
Ojej, już się boję.
No, o Wisience, czyli o rzeczach dobrych, bo już niedługo pierwsi siedlczanie, no jestem ciekaw, jak będziecie to typować, czy zrobicie losowanie, bo ja myślę, że te kilkadziesiąt tysięcy ludzi z jednej strony jakkolwiek są pewnie malkontenci, którzy mówią, a po co, to się na pewno nie uda, też na pewno są tacy. No jednak mimo wszystko każdy by chciał pójść do tego akwaparku, zamiast jeździć, no najbliższy akwapark mamy w Mińsku, nazwijmy go akwaparkiem, on taki raczej tylko bardziej z nazwy. Ten Wesołej to też taki, powiedzmy sobie, ala akwapark. No więc każdy, kto chciał być w porządnym akwaparku, to musiał no, kawał drogi jednak przejechać. Już nie mówię o Druskiennikach. No, natomiast tutaj każdy, ja widziałem oglądalność zdjęć, te, które Adam Białczek robił. Ona była no, taka bardzo, bardzo gwałtownie rosnąca, czyli to zainteresowanie jest olbrzymie. Wy myślicie już sposób, jak będziecie wpuszczać pierwszych gości?
Panie redaktorze, ja tutaj muszę uzupełnić pana wypowiedź, bo pan powiedział o Mińsku, o Wesołej, tak, o Druskiennikach. Ja widziałbym gorszą perspektywę. Ja dzisiaj rozmawiałem z kolegą Siemiatycz.
A co, oni też sobie budują?
A no nie. Oni po to mieszkańcy, żeby korzystać okolic Siemiaty, żeby korzystać z basenu, żeby dostać pracę, to jeżdżą do Belgii, do Holandii. Panie redaktorze.
No bo leniwi są na miejscu, to tam ich wykorzystują.
Malkontenci, którzy próbują mówić, że a po co ten akwapark, po co ten stadion, po co te domy kultury, po co te drogi? To ja im odpowiadam, a no po to, żeby nasze dzieciaki i nasi ojcowie i matki nie musiały jeździć do pracy w roli służących do Belgii czy do Holandii. Żeby Siedlce były ośrodkiem, które zatrzymają tutaj mieszkańców, młodzież, które będą ośrodkiem rozwijającym się.
Ale ja myślę, dlatego, że tych malkontentów w przypadku akwaparku tak dużo nie ma. Wie pan, to
ale ja mówię o całości, o całej kompozycji. Mhm. Bo to jest mieszkania, miejsca pracy, przyciąganie inwestorów. Sztab zatrudnia już prawie 800 osób, a 4 lata zatrudniał 70. Jesteśmy miastem przyjaznym dla tych inwestorów. Wszyscy, którzy przyszli tutaj, inwestorzy, nie uciekają stąd. Rozwijają swoją działalność. I wie pan, i to jest dobry prognostyk. Te 8 tysięcy prywatnych podmiotów gospodarczych nie maleje. Ludność mieszkańców na przeciągu ostatniego roku z tytułu migracji powiększyła się o 600 osób. To jest prognostyk dobry. I akwapark, uniwersytet, Kolegium Mazowia, teatr, stadion, obiekty sportowe, obiekty oświatowe tworzą całą kompozycję. I akwapark jest jednym z elementów. Ja się cieszę, że budzi zainteresowanie. 20 grudnia oficjalnie odbieramy od wykonawcy ten obiekt. Udostępniamy go dla szerokiej publiczności tuż po świętach, 27, no bo tam będzie pracowało około 50 pracowników i chcemy, żeby jeszcze te pierwsze święta mieli dla swoich rodzin.
No nie przesadzajmy, w Wigilię nie będziecie ich wpuszczać tam.
Nie będziemy, dlatego wpuszczamy 27 po świętach.
Okay.
No, po to, żeby ludzie nie świętowali na akwaparku, tylko przy stole rodzinnym. Oficjalny, uroczysty odbiór, przekazanie, poświęcenie, no zaplanowaliśmy na 9 stycznia.
Tylko, że wie pan, panie prezydencie, to ja naprawdę jeszcze bardziej się obawiam z tego, co pan mówi, bo jak pan mówi 27, ja szybko liczę, to jest piątek, czyli wszyscy będą mieli wolne, to wy tam się nie opędzicie od ludzi.
Ha, i odchodzi.
No dobrze, no ale wszyscy będą chcieli wejść, tam sobie wyobrażam te dantejskie sceny, kolejki i tak dalej, i tak dalej.
Poradzimy.
No i zawsze, i tą bandę na malkontentów mówią, a myśmy stali, iśmy nie weszli.
Poradzimy. No.
Będzie jakieś losowanie?
Słucham?
Będzie jakieś losowanie, może ten, może jakieś w formie nagród ci pierwsi, którzy przyjdą.
Ja myślę, panie redaktorze, że poproszę pana o zaproszenie do studia pana Mariusza Grudę, prezesa Agencji Rozwoju Miasta.
Mam,
jeśli mogę tak powiedzieć, i poproszę go, żeby wszystko powiedział.
Dobra, okej. Okay. Ale tak, jeśli już mówimy o akwaparku, to co najbardziej, co zrobi na panu wrażenie? Bo pan już tam był, widział pan obiekt pod wodą, znaczy z wodą, przepraszam, nie pod wodą, z wodą.
Ja kilka razy tam byłem w trakcie realizacji inwestycji. Jestem zachwycony tym obiektem. Naprawdę jestem zachwycony, jestem zbudowany.
Gdzie Wojciech Kudelski będzie najczęściej chodził?
To znaczy...
Z czego będzie korzystał? No jestem ciekawy. Czy jest, ma pan już... Znaczy ja rozumiem, że tam jeszcze nie przymierzaliście się do korzystania, tylko po prostu oglądaliście, ale...
Wie pan.
Ja mam swoje...
Ja panu powiem,
ja mam swoje, zawsze mam swoje ulubione miejsca, żeby było jasne.
Ja panu powiem.
Zjeżdżalnie, to ja akurat takie zjeżdżalnie macie trochę za niskie, no ale to...
Panie redaktorze, ja mam czwórkę wnuków i ja zrobię wszystko, żeby one tutaj wróciły do Siedlec, bo są poza Siedlcami. I cieszę się z tego, że jak przyjedzie mój wnuk, który rok temu zaprowadziłem go na basen przy naszej szkole, to wyszedł i powiedział, dziadek, kachaniasty ten basen. Ja myślę, że jak pójdzie ze mną na ten nowy obiekt, to będzie zachwycony.
Mniej więcej wiemy, że jaki będzie przedział cenowy, jeśli chodzi o ten akwapark. Rozumiem, że i tu już mogę panu powiedzieć, że rozmawiałem z moimi znajomymi, którymi zdarza mi się, regularnie gram w piłkę, więc jak rozmawialiśmy o siedleckim akwaparku, to tak doszliśmy do wniosku, że dzisiaj tak, przyjeżdża się do muzeum, do teatru, do radia, jeśli mówimy o wycieczki z zewnątrz, no i był obowiązkowy McDonald's.
Tak.
No. A teraz wszyscy się zastanawiają, z czego zrezygnują. Tak, muzeum zostanie, teraz zostanie, no radio zostanie, no bo to jest najlepsze miejsce, żeby, no nie ukrywamy, że korzystamy z muzeum, więc nas odwiedzają wszystkie wycieczki z całej okolicy.
Tak.
Więc chyba McDonald's zbankrutuje, bo wszyscy pójdą do akwaparku.
No to znaczy, to nie tak będzie, panie redaktorze, bo jeszcze jest multikino, a za kilka miesięcy największy z naszych inwestorów, pan Strus,
galeria
na galerię, gdzie będzie McDonald's i inne jakby tutaj jeszcze obiekty. I to też będzie stały punkt do odwiedzi w naszym mieście. Pamiętajmy o tym, że to będzie też przyciągało do Siedlec. A panie redaktorze, mówiliśmy na początku naszej audycji o prezencie od Mikołaja, o prezencie świątecznym. Myślę, że mieszkańcy swoją pracą sami sobie kupili ten prezent. Kupili prezent w postaci akwaparku na te święta. Kupili sobie ulicę Piaskową, która no o wiele nerwów i spalonej benzyny im oszczędzi. Prawda? Mhm. A wszystko jeszcze przed nami, panie dyrektorze. Przyszły rok, budowa tunelu, może centrum przesiadkowe. No, budujemy piękną halę widowiskowo-sportową przy samochodówce. Pamiętajmy o największej inwestycji samorządowej, to modernizacja oczyszczalni ścieków. To jest bardzo, bardzo potrzebna i bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta. No i można by tak wyliczać. Pracowici siedlczanie, zespół, którego obdarzyli mieszkańcy zaufaniem, co roku ubogaca nasze miasto. Co roku coś nowego, co roku coś bardziej pożytecznego. No i myślę, że to cieszy. Malkontenci mogą mówić, no ale dług, no nie ma wyjścia.
Znaczy, wie pan, no generalnie opozycja i malkontenci są po to, żeby w sumie stymulować, no bo jeżeli ktoś tam narzeka, no to zawsze pokazuje to, co mogło być lepiej, więc to dokładnie. Też nie ma narzekać. Nie ma po co być malkontentem w stosunku do malkontentów.
No tak, no panie rektorze, wyszło nam jakoś chyba dobrze, jakby zbiórka odpadów. No, bo myślę, że nie docierają do pana jakieś zmasowane, znaczy, złe opinie.
Generalnie to nigdzie nikt nie narzeka w tym regionie. Powiem tak, jestem zaskoczony tą ustawą śmieciową, ale ja chyba zaczynam podejrzewać, w czym jest ta tajemnica, że z jednej strony nigdzie nie leżą hałdy śmieci, no bo na szczęście robią to te same firmy, które do tej pory robiły. Nigdzie nie podnoszona jest stawka za śmieci, bo samorządy jednak tą lekką górkę zastosowały. Jednak mimo wszystko. A z drugiej strony też te miejsca składowania, te instalacje, one raczej były przygotowane na to, że większość śmieci będzie nieposegregowanych. I tak naprawdę to oni, jak rozmawia się z nimi, to oni są zaskoczeni, że z jednej strony dostają taką masę śmieci posegregowanych, a z drugiej strony nie narzekają, że jednak spora część jednak wymaga tego, żeby je przejrzeć. Tak mi się wydaje, że to tak, to jest ta cała tajemnica. Jakkolwiek, no, na szczęście to jest to, czego, jeśli przychodzi o ustawę śmieciową, uniknęliśmy w skali również Polski, to możemy śmiało powiedzieć, czego ja się najbardziej bałem.
A w likwidacji, roku tej porze było to problemem poważnym.
Likwidacji firm, które zajmowały się zbieraniem tych odpadów. Tak. Ja się tego powiem szczerze, że najbardziej bałem. Bałem się wejścia bardzo agresywnym marketingiem i różnymi cenami firm zewnętrznych. Na szczęście samorządom udało się to zręcznie zablokować.
Panie redaktorze, myślę, że to jeszcze jedna niespodzianka dla mieszkańców naszego miasta i regionu, bo tutaj zarząd, nowy pan prezes ZUO przyszedł z pięknym pomysłem budowy oryginalnej choinki na rondzie Marii Skłodowskiej-Curie.
No słyszałem o tej choince.
A no właśnie, no jest to taki jakby tutaj ale nie wszyscy wymowna może, zachęta słuchacze do tego, żeby segregować odpady. No.
To jak będzie wyglądała ta choinka?
A no widziałem ją w trakcie budowy, bo dzisiaj tamtędy przejeżdżałem. Oryginalny pomysł.
Tak? Tak. Dobrze, to na rondo Skłodowskiej zapraszamy również nie tylko mieszkańców Siedlec, ale również i okolicy. To jest dokładnie, panie prezydencie?
Tak, to jest na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Monte Cassino i z ulicą Kruszcową.
Czyli jak będziecie państwo lecieli na Warszawę przez Siedlce, to generalnie nie da się tego minąć.
A swoją drogą to taki konkurs pomysłów, bo inne spółki miasta jakby rywalizują i podjęły jakby tutaj właśnie rękawice i chcą każda spółka inne rondo ozdobić na te święta.
Ale nie róbcie tylko, broń Boże, internetowego głosowania, kto ma ładniejszą choinkę na którym rondzie, bo jak wie pan doskonale, kto wygra, jeżeli w Łukowie postawią cokolwiek, gdziekolwiek na rondzie. To tutaj na internatu z Łukowa nie macie mocnych. To nie ma. To oni wyklikają wszystko. Nie ma takiej możliwości. Niezależnie, co tam będzie na tym rondzie, to i tak Łuków będzie pierwszy. Dobrze, panie prezydencie. Jeszcze mamy kilka minut i tak w sumie z tych tematów trudnych może zostawmy je sobie, bo na następne spotkanie, bo ja powiedziałem, że nie spotykamy się po raz ostatni. Mam nadzieję, że się parę rzeczy wyjaśni. Rok 2014 i teraz to najważniejsze pytanie, które się oczywiście zawsze pojawia. I rozmawialiśmy, macie już przymiarkę budżetu, wie pan jakie współczynniki zostały przyjęte do konstruowania budżetu państwa, bo one są dla was istotne. To ja zapytam pana, czy w pana ocenie te współczynniki, które proponuje Ministerstwo Finansów, one są realne? Bo wy potraficie potem je przełożyć na własną praktykę. Przynajmniej wasz minister finansów, pan Kazimierz Paryła.
To znaczy tak, panie redaktorze, no ja mogę mówić o tym, co było w ubiegłym roku i okazało się, że te współczynniki, wskaźniki no, mocno odbiegły potem od rzeczywistości i to jest czymś strasznym dla samorządów, no bo przecież my musimy trzymać się ogólnych przepisów. My nie bazujemy na jakimś pieniądzu wirtualnym, tylko po prostu mamy mieć pieniądz konkretny. Jeśli w tej chwili no, w każdym miesiącu brakuje nam po kilka milionów złotych na bieżące utrzymanie, właśnie przez te źle przyjęte wskaźniki, no to panie rektorze, to są straszne sprawy. No bo my musimy zapłacić wszystkim jednostkom, które dostają pieniądze przez nasz budżet. No a jeśli my nie dostajemy odpowiednich pieniędzy z tego powodu, że te wskaźniki zostały jakby zawyżone, no to dla samorządu to jest bardzo niekomfortowa sytuacja. I no... Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w mocną politykę, bo to nie moja rola.
Nie chodzi o politykę, no ale to po prostu chodzi o po prostu zestawienie no, faktów i z tym, co później przekłada się na wasze codzienne życie, bo mało kto wie, że wskaźniki przyjmowane w budżecie państwa, one mają szalone znaczenie właśnie dla budżetów samorządowych.
Tak jest.
Do konstruowania. Mam nadzieję, że kiedyś zaprosimy tutaj kanclerza Paryłę, żeby nam wytłumaczył tę zależność, bo on to potrafi zrobić bardzo szybko, ale nie oddacie Kazimierza Paryłę do Ministerstwa Finansów, bo takie podobno plotki chodzą, że go tam chcą zabrać wam.
To niemożliwe.
Niektórzy mówią, że byłby lepszy od Rostowskiego.
To znaczy, panie rektorze, Kazik jest w porządku, jest dobry, jest fachowcem. Wie pan, i myślę, że no jest mocnym filarem w naszym samorządzie. I czy to będzie ten prezydent, czy inny, to tacy fachowcy będą się liczyli. Wie pan,
skarbnicy zwykle zostają. Tak. Dobry skarbnik zwykle.
Tak jest. No.
Zwykle zostaje.
I wie pan, no, skarbnik, no, ale i dobrzy fachowcy. No, to w samorządzie są bardzo potrzebni, bez względu na przynależność jakąś tam polityczną czy coś takiego. I myślę, że Sierce mogą być tego przykładem.
A zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo miałem okazję teraz przez ostatnie kilka tygodni, no prawie codziennie gdzieś być w regionie. I to, co zauważyłem, taką no bardzo rozpowszechnione, no bo to wszyscy te swoje budżety próbują ratować wyprzedażą czy działek, czy jakichś nieruchomości, które mają. Jest straszne narzekanie, że na brak zainteresowania.
To prawda.
I to jest nagminne. Ja byłem w ogóle zaskoczony, bo na przykład w takiej pięknej miejscowości Jarnice pod Węgrowem.
Znam Jarnice.
No, ładna Liwcem, miejscowość tak. nad Liwcem i tak dalej. Mają 16 działek, wcale nie takich drogich, bo 20 parę złotych za metr kwadratowy tyle chcą. I żadna nie znalazła zainteresowania. To oczywiście wskazuje na to, może różne rzeczy wskazywać, że z jednej strony jest jakiś zastój, jest jakiś lęk przed kupowaniem, inwestowaniem w nieruchomości. No bo tutaj akurat w tym przypadku nie można mówić, że one są za drogie. Natomiast jak u was, czy widzicie jakieś takie rosnące, co by oznaczało, że jest jakaś taka szansa, drgnięcie na rynku?
No panie redaktorze, my nie zrealizujemy planu.
Ja rozumiem, tylko mi chodzi po prostu o tendencję. Jaką widzicie tendencję na tym rynku zainteresowania nieruchomościami, zakupem nieruchomości? Ja pytam się tutaj o tendencję, ja już nie pytam, jak wam się wychodzi, czy nie wychodzi. Ja rozumiem, że bo już ta informacja do nas trafiała, że nie uda się wszystkiego sprzedać, co chcieliście, co zaoferowaliście, no bo też trudno sprzedawać poniżej kosztów, znaczy poniżej jakiejś takiej ceny.
Nie sprzedamy, no. Tak. Ja myślę, że jest to jakby takie zabezpieczenie, tak jak stadion, plac po stadionie przy ulicy Wojskowej był skarbonką między innymi dla budowy nowego stadionu, to ja myślę, że i te nieruchomości, które mamy do sprzedania, są taką skarbonką na jakby spłatę naszych długów krótkoterminowych, bo to się liczy, bo długi terminowe nie są tutaj problemem, tylko te właśnie krótkoterminowe. No i my liczymy na to, bazujemy na doświadczeniach z jakiejś tam historii, że ta sinusoida, ona cały czas pracuje i jest tam już chyba jakiś dołek.
Jesteśmy na dnie?
Tak jest.
Jesteśmy na dnie, czy już trochę wyżej?
Wszystko.
Czy idziemy wtedy trochę wyżej, panie prezydencie?
No myślę, że już idziemy trochę wyżej. No. Mhm. Chociaż no, czyli cały czas to nie zależy jakby od nas, bo my
ale
to na dole.
Ale widzicie tą tendencję. Czy już generalnie jest coś, co by dawało jakąś nadzieję, że to jednak mimo wszystko sytuacja.
No, ja wierzę, panie rektorze, w przedsiębiorczość mieszkańców naszego regionu. Jest zainteresowanie poszczególnymi działkami pod działalność gospodarczą, działkami atrakcyjnie położonymi i to jest jakby dobry prognostyk.
To jest właśnie ten tak, sygnał, który chcemy też również wszczepić naszym słuchaczom. Nie ruszamy sprawy Polimexu, bo ten Polimex...
No to oddzielny temat i spędza i prezydentowi sen z powiek. No.
I tutaj i nam bardzo z dużym niepokojem obserwujemy tam sytuację.
Ale do inwestorów mówię, że popatrzcie państwo na tych, którzy zainwestowali w Siercach. Żaden nie żałuje. Każdy robi dobre interesy. Mamy dobrą infrastrukturę, dobrych fachowców, dobrych ludzi i przykładem są wszystkie firmy zagraniczne, które u nas zainwestowały po kolei. Stadler, Valmont, Altia, Carfi, Drosset.
No, Drosset to jest nasz. No.
No ale kapitał francuski. No przepraszam bardzo. No różnie mogłoby z nim być. No. Także no, to wszystko...
No, ale chciałoby się, żeby mówić Drosset nasz.
A no pewnie, no. Paszlet 800 osób tam pracuje.
Paszlet Podlaski no, generalnie.
Także no, myślę, że bądźmy dobry myśli.
Przed świętami się jeszcze spotkamy, stąd też życzeń świątecznych nie mam. Prezent pan pod poduszkę dostał, to ja tylko bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Prezydent miasta Siedlce Wojciech Kudelski.
Ja bardzo państwu dziękuję. Panie rektorze, dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Szczęść Boże. Życzę państwu dobrego przygotowania do świąt duchowego i fizycznego.
A spotykacie się przed świętami?
My spotykamy się na opłatku w Święto Trzech Króli, właśnie, tak się umówiliśmy, tak, że chcemy wyeksponować i tutaj wesprzeć jakby ideę tego Marszu Trzech Króli i wtedy zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego łamania się opłatkiem i do częstowania się pierogami tradycyjnymi, które będą przygotowane.
Czyli
na
nie w
czas.
Ostatnią niedzielę, jak to już przez parę ładnych lat bywało, ale 6 stycznia.
6 stycznia.
Tutaj, ale tak, o tym będziemy też mówić, bo będziemy tutaj razem z miastem Siedlce w tej imprezie współuczestniczyć jako Katolicki Radio Podlasie.